Wars.
Dekompresor. Decompressor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, witajcie w kolejnym letnim dekompresorze. Mimo upału zebraliśmy się, żeby dzisiaj porozmawiać troszkę o wakacjach, bo czas jest odpowiedni, temperatura i pogoda też jest odpowiednia. Witaj Kaju, witaj Antek, witajcie w dekompresorze. O, momencik.
Cześć wszystkim.
Cześć Wojtek, cześć Kaja.
Momencik. Gdzieś mi się, sekundę, gdzieś mi się włączyło. Ale gdzie? Wy tego pewnie nie słyszycie, tak?
A co mamy słyszeć? Bo trochę tak piszczy jakby.
Okej, już.
Bardzo oldschoolowo i brzmi włącz... jakby się odsłuchiwał kasetę z programem na ZX-Spy, który mam.
Dobra, startujemy jeszcze raz. Witajcie w dekompresorze. Dzisiaj jest 4 sierpnia. Piękna pogoda, wakacje słoneczne, kilka dni za nami. Ja właśnie wróciłem trochę strzaskany. Witaj Kaju, witaj Antek, witajcie w dekompresorze.
Hello.
Mamy dzisiaj troszeczkę przewrotny tytuł odcinka, bo mamy wakacje z apki i spróbujemy zaraz rozwikłać to stwierdzenie. Co to takiego jest w ogóle? Co autor miał na myśli? Krótko mówiąc, pisząc takie słowa.
Po co to komu?
I po co to komu? Dlaczego telefon na wakacjach? Czy on w ogóle jest do czegoś potrzebny? Może lepiej byłoby go włączyć i zostawić w domu? Kto się z tym nie zgadza? Kto chce zacząć?
Ja uważam, że trzeba zostawić w domu. No,
w ogóle to telefon czasem się przydaje, ale bądźmy szczerzy, obecnie telefony mają coraz krótsze czasy pracy na bateriach i w zasadzie człowiek się tylko o niego martwi. Ale jak już ma, to może przydałoby się go jakoś wykorzystać, no nie? Ale czy my nie chcieliśmy zacząć od jakichś newsów przypadkiem? Mieliśmy coś tam, prawda?
To Kaja proponowała to.
Nie. Tak.
Oboje proponowaliśmy. Pamiętasz, Kaja, była historia z tymi backdoorami w Apple, była cała historia na ten temat. Jako, że pewien haker odkrył, znaczy stwierdził, że odkrył sporo zagrożeń bezpieczeństwa w systemie iOS i zaczął i napisał cały artykuł, który był później zresztą częścią konferencji na temat bezpieczeństwa.
Chyba zdjęli mu to z programu tej konferencji, coś tak wczoraj czytałam, ale mogłam już pomylić, bo już taka jest tam afera z tą konferencją, że rany.
No więc wiesz, w zasadzie o ile my chcielibyśmy pewnie zrobić cały odcinek na temat tego, jak chronić swoje dane. Ale historia ogólnie była taka, że najpierw człowiek zrobił publikację. Ona, o ile pamiętam, była na przynajmniej jednej konferencji, był to referat, który został jakoś omówiony. I opisał ileś tam usług, które według niego Apple nie udokumentował odpowiednio i nie obwarował odpowiednimi zabezpieczeniami w domyślnej konfiguracji. I nadział się, można powiedzieć, na kontrę, bo był taki artykuł, który trochę jakby zjechał tą jego teorię, że jest to zagrożenie bezpieczeństwa. I no, artykuł, który go kontrował, był napisany przez w ten sposób, w tym tonie, że przecież wszystko było udokumentowane i że wszystko, co ten człowiek opisywał, nie jest żadną nowością, tylko wystarczy zajrzeć do dokumentacji deweloperskiej Apple'a. I że generalnie to wszystko, co on nazywał backdoorem, tak naprawdę jest zupełnie zwyczajnym wejściem stosowanym przez deweloperów, którzy chcą testować swoje aplikacje. Ja się w to wczytałem, bo dyskusja wyszła dosyć gorąca. Autor artykułu zarzucił autorce krytycznego dla niego artykułu, że jest niekompetentna. Potem były jakieś teksty na Twitterze na ten temat. I wydaje mi się, że tutaj następuje takie wzajemne niezrozumienie. Sam fakt, że autor wygłosił ten referat na konferencji dotyczącej bezpieczeństwa, oznacza, że musiał on spełniać pewne standardy, żeby zostać zaakceptowanym. Nie jestem pewien, Kaja, na ile prawdą jest, że skądś go wycofali. Być może to była któraś następna konferencja, ale cała sprawa wynikła już po tym, jak on opublikował ten artykuł. Więc gdzieś on został wygłoszony. Ale rzecz w tym, że te zarzuty wobec jego artykułu no, nie do końca są dobrze umotowywane, bo rzeczywiście prawdą jest, że te wszystkie wejścia do systemu iOS, który on znalazł, są w jakiś tam sposób przez Apple wymienione. Tylko że on nie do końca zarzuca, że te wejścia są specjalnie zrobione po to, żeby Apple mógł, nie wiem, udostępniać dane NSA. Bo oto też była historia, że on zasugerował, że tego typu wejścia mogą być do tego użyte. On nie przeczył, że są to rzeczy, które w jakiś sposób są przeznaczone dla deweloperów. On tylko wskazał, że w domyślnej konfiguracji tego systemu można w ten sposób uzyskać informacje wrażliwe, bo te wejścia dla deweloperów na przykład pozwalają człowiekowi, który wie, jak w to wejść, jak użyć tych deweloperskich narzędzi, dostać się do pamięci, która jest aktualnie przydzielona programom, w związku z czym na przykład odczytać zapisane hasła do tego czy owego. I nawet jeżeli Apple to dokumentuje, a zdaje się, że nie do końca było to dobrze opisane, i nawet jeżeli jest to coś, co jest znanym elementem systemu, no to jest to trochę niepokojące, że w domyślnej konfiguracji pojawiają się takie wejścia, no, w zasadzie, które powinny być zablokowane. Bez specjalnej decyzji nie powinno być do tego dostępu. Więc jakiś problem jest i to jest trochę podobne do problemu, o jakim mówiono w przypadku wielu systemów Windows, że one mają wbudowane naprawdę solidne zabezpieczenia. Problem polega na tym, że domyślnie one wcale nie są włączane. I myślę, że zrobimy cały odcinek na temat bezpieczeństwa aplikacji komórkowych i właśnie czymś, w jaki sposób człowiek może zwiększyć bezpieczeństwo, używając narzędzi, które po prostu w tym systemie są.
No tutaj jeszcze prosi o rozszerzenie tego tematu o całe Internet of Things, bo idzie to do nas milowymi krokami, coraz więcej słychać już nawet zestawień takich, które mówią o tym, że najczęściej używane gadżety gdzieś tam z listy top 10 mają bardzo wiele dziur, no i ponieważ używają ich miliony ludzi, tysiące miliony ludzi, no to będzie to bardzo poważny problem bezpieczeństwa, bo będzie już są ludzie, którzy specjalizują się właśnie w łamaniu takich małych, drobnych urządzeń, przestały ich bawić dobrze zabezpieczone systemy komputerowe, zaczynają się zajmować właśnie takimi drobiazgami, z których można potem czerpać sobie różne dane, na przykład o tym, na przykład listy książki adresowej można pobierać ze źle skonfigurowanych na przykład urządzeń bluetoothowych, które łączą się z naszymi telefonami.
Wie, to tak naprawdę bardzo dobrze, że się tym interesują i to hakują teraz, zanim to jest tak naprawdę super powszechne, zanim wszyscy mamy w domu smartfon i lodówkę, którą regulujemy przez ten smartfon.
No najwyższa pora.
Im szybciej te zabezpieczenia zostaną poprawione, spenetrowane, tym lepiej.
Dokładnie. Im szybciej to będzie naprawione, tym mniejsza szansa, że spotka nas taka mała trzecia wojna światowa właśnie w internecie.
Przede wszystkim będzie mniejsze ryzyko, że jakieś początkujące gówniarze dobiorą się do naszych rzeczy i będziemy mogli mieć komfort poczucia, że zajmują się nami prawdziwi hakerzy i specjaliści od bezpieczeństwa i prawdziwi złoczyńcy, a nie jakieś tam leszcze, które robią coś na skryptach.
A ja już słyszałem, że do jednego z takich urządzeń AGD u jednego znajomego, takiego mojego znajomego, to chyba była lodówka albo pralka, ale jedno z tych rzeczy, przyszedł serwisant, wyciągnął laptopa, zakredytował firmware przez połączenie bezprzewodowe i wyszedł. Także teraz tak wyglądają naprawy sprzętu AGD. Więc mamy pojęcie o tym, takie z grubsza, jak to będzie wyglądało niebawem.
Pralka, router, jeden pies.
Tak.
Czy mamy jakieś jeszcze newsy, chcieliśmy powiedzieć?
No jak zwykle, żeby dbać o bezpieczeństwo i nie dawać się naciągnąć, zwłaszcza teraz, kiedy wszystkie na przykład rzeczy bankowe są załatwiane w trochę większym pośpiechu, bo człowiek jest na urlopie i no akurat w tym tygodniu mBank wystawił ostrzeżenie, że jeżeli dostaniemy maila od Kasperskiego, to jest nieprawda, to nieprawda, jak to ściągniemy, to będzie tylko gorzej, dostaniemy Trojana i w ogóle, a koniec świata. No to trzeba uważać przez cały rok. Po prostu na wakacjach człowiek jest, ma trochę lżejszą głowę, zajmuje się innymi rzeczami, a zresztą też ci, którzy płacą za wakacje, to nie są małe kwoty, też potrafią się tak skoncentrować na tym, że już wybrali ten hotel czy to uzdrowisko. Och, słyszycie to? Deszcz zaczął padać, przepraszam.
No u mnie widać tylko błyskawice za oknem.
Och, jak cudownie, chłodne powietrze, nie macie pojęcia, jak to jest gorąco.
No ale u
ciebie
to bębni nieźle.
Cudownie. Dobra. W każdym razie uważajcie, nie otwierajcie wszystkich maili, które mówią, że mamy coś za wirusy. Znaczy wiadomo, no żadnych takich nie otwierajcie, no do cholery. Nie dajcie się nabrać na wszystkie reklamy, a na te wszystkie reklamy, które wyskakują, że uwaga, twój system jest dziurawy i my ci teraz pomożemy. To nieprawda, to wszystko jest jakiś phishing, super phishing, whatever. Uważać.
Nie wiem, czy pamiętasz, Kaja, ale jeszcze tak odrobinę w tym temacie. Był ostatni artykuł, który mówił, dlaczego w zasadzie te wszystkie Nigeriany, jak to się fachowo nazywa, prawda? Dlaczego one są takie głupie?
Bo mają na celu odsiać ludzi, którzy mają dwie szare komórki i potrafią je o siebie potrzeć i chcą, są sformułowane w taki sposób, że nabierze się na to tylko wybitnie naiwna osoba, a o takie nam chodzi. To jest najlepszy współczynnik wysiłku, najlepszy stosunek wysiłku do skutku tutaj.
Jest to wstępny odsiew. Nie zależy im na użytkownikach, którzy rzeczywiście się wczytują. Ale to niestety, nasi drodzy słuchacze, oznacza, że wszelkie nasze porady są tutaj psu na budę, ponieważ wy jesteście tymi, którzy już mają te dwie szare komórki, więc wam i tak te ostrzeżenia nie są potrzebne. Cóż poradzić.
Ale umówmy się, po drugiej stronie tego są bardzo wyszukane oszukaństwa, na które nabieramy się po prostu jak pelikan cegły, łykamy różne maile. Wiadomo, że niczego nie wygraliśmy i nie wygramy, ale jeżeli dbasz o swoje bezpieczeństwo, no to z pewnością robisz to i to, więc jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc, no więc pójdziesz i sprawdzisz, no i już jest wtedy po ptokach.
Myślę, że zrobimy znowu jakiś odcinek, w którym będziemy tylko pokazywali najzabawniejsze fałszerstwa, które dostajemy mailem, bo to też jest temat rzeka. A teraz może przejdziemy już do głównej części programu. Ja miałem taki plan, że każdy z nas ma jakiś tam model korzystania z aplikacji na wakacje. To znaczy taki, który rzeczywiście, jeżeli już ten telefon bierzemy i godzimy się na to cierpienie, które jest związane z ciągłym ładowaniem, zastanawianiem się, czy starczy nam baterii, czy mamy tutaj odpowiedni duży pakiet danych, no, żeby skorzystać z tego telefonu efektywnie i po co on nam właściwie jest na wyjeździe, poza oczywiście rozmawianiem, bo są ludzie, którzy i do tego używają telefonu.
Ostatecznie, jak już do niczego innego się nie daje, jeszcze można do kogoś zadzwonić. To może ja pierwszy, dobra.
Dawaj.
Bo ty już byłeś, to masz przetestowane.
Dobra, no bo ja zobaczcie, byłem na wakacjach dwa dni, strzaskałem się już troszeczkę. Dzięki temu udało się też nakręcić całkiem chyba fajny materiał, który chciałbym opuścić, ale zanim to zrobię, to jeszcze wam tylko powiem jedną ciekawostkę, może nie wszyscy wiedzą. W niektórych samochodach, praktycznie chyba w większości, telefonu nie da się ładować, kiedy komputer samochodu włączy immobilizer. No, niestety to normalne gniazdo zapalniczki jest wtedy odcięte od zasilania, ale nie wszystko stracone. Możemy wtedy pójść do bagażnika i poszukać drugiego gniazda. Jeżeli mamy, to tamto drugie gniazdo w bagażniku będzie zasilane. I w ten sposób możemy zostawić samochód na parkingu i ładować swoje urządzenia, ulubione smartfony i nie martwić się, że zabraknie nam
w baterii mocy. Bo o ile wiem, to w mojej Skodzie, więc podejrzewam, że ogólnie w samochodach stanie Volkswagena nie ma czegoś takiego i chociaż immobilizer gdzieś tam mam, to mogę zostawić nawet w głównym gnieździe przy wyłączonym silniku i to działa.
No to akurat było Renault, mnie w moim 100-letnim Fordzie też jest zasilanie zawsze. Dobrze.
Przepraszam, ja tu mam uwagę. Projektant tego samochodu naprawdę poszedł po rozum do głowy, bo włączony jest immobilizer, kierowca wyszedł zrobić jakiś napad, a człowiek, który siedzi w bagażniku, chciałby podładować telefon, dostaje prąd. Rewelacja. Po prostu
potrzebuje
myśl
też czasem. może potrzebować też że światła jakiegoś, przecież nie będzie tam siedział po ciemku. A tak zupełnie serio, no to całkiem ma to sens, bo kto normalnie zostawia drogi sprzęt elektroniczny na widoku, chce stracić telefon i szybę od razu? Lepiej go schować właśnie w bagażniku.
Po to są te klapki z przodu,
no
po
ja
prawej.
Ja prawdę mówiąc schowam pod siedzeniem. Telefon dobra, mi się w klapkach
rozładzimy się troszkę. Dobrze, to ja już może nic nie będę mówił i teraz ja będę mówił. Okej, okay, jedziemy.
Witajcie tym razem z Giżycka, dekompresor na wakacjach. To jest dowód rzeczowy w sprawie, że nawet pracoholicy czasem bywają na wakacjach. Jesteśmy po dwóch dniach niesamowitej pogody. Jak pracoholik reaguje na niesamowitą pogodę? Jakoś tak, coraz bardziej czerwony. Słońce mieliśmy niezwykłe. Do Giżycka ściągnął nas Airshow 2014, który zrobił na przynajmniej na mnie, a nie tylko na mnie, niesamowite wrażenie. Polecamy, to jest coś, co naprawdę trzeba zobaczyć nad wodą, akrobację. Widzieliśmy akrobację w wykonaniu 7 samolotów naraz na bardzo małym obszarze, niesamowite rzeczy. Polecamy, pogoda niesamowita, ale nie po to nagrywamy to wideo. To wideo nagrywamy po to, by powiedzieć wam, jakich aplikacji moglibyście używać, wybierając się na wakacje. Co mogłoby wam pomóc, jak ułatwić sobie odnalezienie się w takiej wakacyjnej sytuacji. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że na te wakacje, dwudniowe, krótkie, ale jednak wakacje, udało nam się przyjechać dzięki automapie. Automapę oceniam z dwóch stron. Po pierwsze, jeżeli już zadziała, no to jest niesamowita, ponieważ potrafi znaleźć objazd korka, potrafi bardzo szybko i bardzo dobrze wyliczyć trasę i to jest bardzo mocny plus. Bardzo mocny minus to jest intuicyjność obsługi. Intuicyjność obsługi automapy w wersji na iOS-a, jeżeli byliście wcześniej użytkownikami jakiejkolwiek automapy, to jest naprawdę potworny minus dla tej aplikacji. Zamiast przenieść ją, na ile to było możliwe, wiernie ze starszej wersji, czyli z wersji na jakieś urządzenia GPS, na tą platformę, zrobili po prostu nową aplikację. I tej aplikacji ktoś, kto jest przyzwyczajony do starego interfejsu, na początku nie będzie w stanie używać. Ale jeżeli się już przyzwyczai, no to tak jak wcześniej mówiłem, na plus sama obsługa na minus, ale już aplikacja działa świetnie, jeżeli jesteśmy troszkę chociaż przyzwyczajeni. Będzie bardzo mocnym punktem na liście aplikacji, które są potrzebne na wakacjach. Jak już na te wakacje dojedziemy, tak jak my, to chciałbym wam polecić drugą aplikację. Ta aplikacja to Polska na Weekend. To jest bardzo specyficzna aplikacja i bardzo fajnie sprawdza się właśnie w takich sytuacjach, jak my teraz jesteśmy. Mamy dwa dni i chcielibyśmy je spędzić jak najbardziej aktywnie, jak najbardziej wypełnić ten czas atrakcjami, nie zmarnować po prostu tak krótkiego czasu. I tutaj ta aplikacja sprawdza się świetnie, ponieważ jest to aplikacja, która po pierwsze umożliwia zaplanowanie takich dwudniowych wakacji. Ma w swojej bazie wiedzy 25, z tego co pamiętam, bo mówię teraz z pamięci, 25 tras dwudniowych wycieczek, które można sobie od A do Z po prostu zrealizować i w zależności od wybranej trasy możemy zwiedzać, tak jak my tu jesteśmy, Mazury, możemy zwiedzać dowolny inny zakątek Polski. To jest pierwszy sposób obsługi i pierwszy sposób jakby wplecenia aplikacji w nasze wakacje. A drugi sposób i drugi scenariusz to jest aplikacja, którą mamy w kieszeni i znajdujemy się już w danym rejonie i chcielibyśmy po prostu zająć sobie czas. Na przykład w odróżnieniu na przykład do tych ostatnich dni jest paskudna pogoda i zamiast plażować, zamiast bawić się w wodzie, chcielibyśmy na przykład zwiedzić jakieś ciekawe miejsce. Wtedy taką aplikację, właśnie tą aplikację Polska na Weekend, wyciągamy z kieszeni i szukamy, co znajduje się w pobliżu lokalizacji, w której się znajdujemy. To jest też bardzo mocna pomoc w takich przypadkach. No i mamy taką informację turystyczną w kieszeni. Oprócz tego, oprócz tych miejsc, które warto zwiedzić, znajduje się w aplikacji też bardzo duża baza, chociażby hotelowa. Dzięki temu, dojeżdżając na miejsce, możemy skorzystać z niej, szukając na przykład noclegu. Znajdują się też tam bardzo fajnie skatalogowane miejsca, które przydadzą się na przykład aktywnym, czyli jakieś wypożyczalnie sprzętu pływającego, wypożyczalnie rowerów i tak dalej. To wszystko w tej aplikacji znajdziecie. A chyba tym drugim przypadku, jeżeli chodzi o takie miejsce, gdzie już jesteśmy i chcielibyśmy w szybki sposób zorientować się w okolicy, tam znajduje się też mapa. Naniesione są na niej wszystkie punkty, które mogłyby nas zainteresować. I to jest chyba taka najfajniejsza opcja w takiej sytuacji, bo zamiast korzystać na przykład z mapy Google i szukać dosyć chaotycznie, tutaj mamy dokładnie te punkty, które będą nas interesowały. Na plus, bardzo fajnie zrobione zdjęcia. Oprócz opisów punktów, które moglibyśmy odwiedzać, tych miejsc, które mogłyby nas zainteresować, mamy też bardzo naprawdę piękne zdjęcia, więc choćby to trzeba by było zapisać na plus. To, że w ogóle istnieje taka aplikacja, no to też ja zapisuję sobie na plus, bo nawet nie wiedziałem, że mogę z takiego katalogu korzystać. A na minus, niestety muszę powiedzieć o tym, że bardzo trudno jest odblokować trasy, no bo niestety aplikacja jest, aplikacja jest darmowa, ale niestety te trasy, które, te scenariusze, które chcielibyśmy realizować, już darmowe nie są. No i tutaj, pomijając cenę dla jednych wysoką, dla innych niską, tego nie będziemy oceniać, to już samo uruchamianie tras jest mega skomplikowane, bo to się powinno dziać automatycznie po zakupie, a niestety trzeba wejść w kilka miejsc w aplikacji, żeby najpierw te trasy kupić, potem odblokować, potem jeszcze zainstalować, a potem, szczerze mówiąc, wydawało mi się, że chyba jeszcze trzeba nawet zrestartować aplikację, żeby w końcu to wszystko się uaktywniło. Jak już to przejdziecie, aplikacja godna polecenia naprawdę w 100%. I tak, kończymy dzisiaj dwudniowy weekend, jeden z najfajniejszych weekendów, jaki udało mi się spędzić na Mazurach. Polecam wszystkim Giżycko. No i cóż, może się gdzieś kiedyś spotkamy na jakichś wakacjach. Trzymajcie się.
No i to były właśnie wakacje z aplikacją. Ja sobie wybrałem do recenzji Polskę na weekend. Moim zdaniem jedna z fajniejszych aplikacji, które można zabrać ze sobą w kieszeni. Dzięki temu będziemy mieli takiego przewodnika turystycznego, który nigdy nie zapomni, co warto zobaczyć, nigdy nie pobłądzi i zawsze będzie, pod warunkiem, że naładujemy baterię, zawsze będzie z nami.
Strasznie wiało.
Strasznie wiało, tak. Przepraszam za to, że tak strasznie wiało. Nie wziąłem mikrofonu, którym można by było to jakoś lepiej zrobić. No i z tego, co było, po prostu zrobiliśmy relację.
Naprawdę nieźle wygląda ta aplikacja. Powiedz, Wojtku, a w tej nawigacji, której używasz, one zwykle mają jakieś ciekawe punkty w okolicy. To się do czegoś nadawało akurat?
Tak. Naprawdę ta aplikacja, gdybyśmy mieli siłę tak śmigać, wiesz, od punktu do punktu bez wytchnienia, to naprawdę są pokatalogowane ogromne ilości różnych ciekawych miejsc i naprawdę można sobie wypełnić czas, jeżeli ktoś chce aktywnie korzystać z tego, co dany region oferuje, to naprawdę jest to fajny pomysł.
Ja widywałem takie przewodniki na papierze, ale właśnie posiadanie tego na telefonie daje dużo dodatkowych fajnych cech.
Ale tak, wiesz, podsumowując, może to po pierwsze potrzebujemy na pewno jakieś mapy. Normalnie używane były papierowe mapy, teraz w dobie cyfrowej mamy mapy, które możemy odpalać na telefonie i też właśnie jakieś nawigacje samochodowe, które pozwalają szybko i bez problemu znajdować miejsca. I tutaj zaraz wam powiem ciekawostkę, jak automapa pomogła na wodzie, na środku jeziora. Naprawdę. I też przewodniki wszelkiego rodzaju. Nie wiem, czy wiecie, że na przykład Louvre, jeżeli znajdziecie się tam i będziecie chcieli zwiedzać zasoby, to udostępnia aplikację, która zawiera 3 godziny takiego interaktywnego audio przewodnika, z którym chodzi się.
To samo o British Museum. Mhm. To jest też jedno. Podejrzewam, że każdy z tych takich, wiesz, globalnych w zasadzie instytucji kultury znanych na całym świecie ma jakieś swoje aplikacje.
Na pewno warto się o takie rzeczy zawczasu dowiedzieć, bo wtedy będziemy przygotowani i będziemy mieli dużo większe jakby pole manewru. Będziemy, nawet jak nie znamy miejsca, do którego jedziemy, albo regionu, to szybciutko się w tym wszystkim połapiemy. Jasne, że można sobie wybrać się do informacji turystycznej, to jest też na pewno dobry pomysł i zresztą oni powinni też wiedzieć, jakich aplikacji można by było używać w ramach zwiedzania, w ramach wypełniania sobie czasu wolnego. Ale ja myślę, że to już są takie czasy, że te aplikacje są na tyle dojrzałe, że w pole nie wyprowadzą, ciekawych rzeczy się można dowiedzieć, a no przecież nie mamy czasu na to, żeby przygotowywać się tygodniami teoretycznie do tego, żeby te wycieczki potem były odpowiednio dla nas atrakcyjne. Aha, miałem powiedzieć, jak automapa pomogła na wodzie. No to powiem wam, jak to było. Wybraliśmy się na taki rejs po mazurskich jeziorach i płynąc środkiem jeziora, nagle wypadło, gdzieś tam na koniec dnia mieliśmy jeszcze pomysł na to, żeby troszkę chociaż się w wodzie pomoczyć i wypatrywaliśmy ze środka jeziora wypatrywaliśmy jakieś fajnej plaży. No i jak taką plażę wypatrzyliśmy, no to odpaliłem automapę, no i tak po linii brzegowej, oho, to pewnie będzie tu. Zaznaczyłem punkt i potem przez całe miasto, przez kawałek takiej wsi przejechaliśmy dzięki nawigacji do punktu, który zaznaczyłem ze środka jeziora i pomyliłem się o 20 metrów.
No ładnie. Nie, wiesz, to też jest dobrze świadczy, że w ogóle nawigacja ci tak zupełnie nie zwariowała. Bo ja przypominam sobie, że ja używam takiej nawigacji NaviExpert, którą w sumie też polecam. Jest to nawigacja oczywiście samochodowa, ale pamiętam, że raz włączyłem ją jadąc ekspresem przez CMK, no i w pewnym momencie okazało się, że linia kolejowa szła na tyle długo blisko szosy, że nawigacja uznała, że ja nią jadę i zaczęła mi dawać głosowe ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości. Biorąc pod uwagę, że pociąg akurat jechał z kursową prędkością 160 na godzinę, to miał powody. No.
Dobra, kto następny do rzezi niewiniątek, czyli pokazują objaśniania tego, co mam ciekawego na telefonie?
To ja mogę. Akurat kot przyszedł i zakłóca mi pracę, ale boi się chyba tych piorunów.
Kto będzie prezentował screeny? Ja czy ty?
Mogę ja, poczekaj, zobaczymy, czy udało mi się to... Haha, udało mi się? Widać to?
Widzę, ale nie ostro.
Tak z ciekawości, widzicie prawidłowo od lewej do prawej? Bo ja na przykład na ekranie widzę...
Tak,
no tak mamy. My okay. Mamy dobrze, tak to jest.
To ja mam źle. Ekstra. Chciałam zacząć od Google Translate, który jest absolutną rewelacją. Na przykład wybieram się za parę miesięcy do Paryża. I ostatnio uczyłam się francuskiego dawno temu. I Google Translate jest pod tym względem absolutnie rewelacyjny. To znaczy na wypadek sytuacji, w której zamówię sobie zupę i będzie w niej mucha, wpisałam jest mucha w mojej zupie. Pokazało mi się tłumaczenie Il y a une mouche dans ma soupe. Jest tak, jak jest napisane. Ale oprócz tego, że po prostu mogę sobie spróbować to potem przeczytać po francusku, jeżeli umiem, to mogę także kliknąć w mikrofonik.
Il y a une mouche dans ma soupe.
Było słychać?
Tak,
było pięknie.
Bo to jest ekstra, ponieważ czasami rozmawiasz z jakimś tubylcem za granicą i tubylec jest bardzo życzliwy, ale na przykład mówi szybko, wymachuje rękami i nie ma cierpliwości. Wtedy podtykasz mu pod nos telefon, on to mówi, tobie się pokazuje, odklikujesz odpowiedź, naciskasz i tak za pomocą smartfonu rozmawiacie prawie zupełnie jak ludzie. To jest ekstra. Translate ma jeszcze wersję desktopową, w której zgaduje, w jakim języku wprowadzasz tekst, ale apka tego nie ma. Tutaj są te przykładowe screeny i to znaczy wszystko, żeby tylko przeżyć i nie umrzeć z głodu i ewentualnie się znaleźć. Dodatkowo bardzo jest fajne to, że można wprowadzać znaki w ten sposób przedstawiony tutaj. Na zdjęciu, to znaczy nie musisz wiedzieć, jak to się wymawia, ani wiedzieć, jak takich rzeczy, tylko możesz to napisać albo narysować i dalej już jakoś pójdzie. No i jeszcze ten, przydatne zwroty. Nawiasem mówiąc, przydatny zwrot jest mucha w mojej zupie, był jednym z dwóch zwrotów, które każdy Polak powinien znać we Francji. Nauczyłam się ich w liceum, kiedy wkuwaliśmy odmianę czasowników nieregularnych, ale no, umówmy się, ileż można wkuwać. Przewróciłyśmy z koleżankami parę kartek i na ostatniej kartce były właśnie przydatne zwroty. I Polak u lekarza, jak się okazuje, według autorów słownika, powinien przede wszystkim wiedzieć, jak powiedzieć, czy ma pan coś na stędzenie. Nie mam pojęcia czemu. Rewelacyjna apka, w każdym razie serdecznie polecam, ułatwia życie, komunikację, można się znaleźć w obcym mieście i wtedy się człowiek dowie, gdzie jest dworzec czy cokolwiek. Do kompletu proponuję Easy Currency Converter, czyli szybciutki przelicznik walut, zwłaszcza jeżeli się dużo wędruje. Można sobie wybrać ulubione waluty i zaznaczyć, o. Jeżeli się szczególnie chętnie podróżuje w kilku krajach, bardziej niż w innych. I już, i pokazuje kurs, co jest troszeczkę przygnębiające, mogłoby nie pokazywać. No i przelicza. Nie umrzemy z głodu. Dalej, jeżeli wybieramy się absolutnie gdziekolwiek, to już zamknę, to dobrze wiedzieć, jaka jest pogoda. Ja mam akurat tę apkę wraz z widgetem i to mi się bardzo, bardzo podoba. W widgetie można ustalić ulubione lokalizacje, które się nawiedza i łatwo się przełączać, jaka jest tamże pogoda. Można sobie ustawić preferowane warunki pogodowe, bo na przykład ja lubię, jak pada deszcz i domyślnie to nie jest zaznaczone, ale lubię też, jak jest burza. A słychać to w ogóle? Z tego ten mikrofon to zbiera?
No ja to słyszę, ale nie wiem, czy słyszę twoje, czy moje.
Nieźle gruchnęło. Ładnie. Więc można sobie zaznaczyć optymalne warunki pogodowe. Deszcz i on wtedy będzie na przykład pisał mi, dzisiaj jest dobra pogoda dla ciebie. I to jest miłe. Bardzo przyzwoita apka, bardzo miła. Ma bardzo ładny interfejs. Naprawdę nie mam zastrzeżeń do AccuWeather. Jest okej. Okay. Następna, którą chciałam pokazać, no jeszcze można skorzystać z MeteoProg. Ja to chyba kiedyś tego chciałam, bo ja nie lubię wyglądać u siebie za okno, a czasami muszę wyjść z domu i w tym celu muszę się dowiedzieć, jak się mam ubrać. I jedyny sposób jest taki, żeby wyjrzeć za to okno i zobaczyć, jak są ludzie tam ubrani. Ja nie lubię na tych ludzi patrzeć, ja mam dość obleśne podwórko. Poza tym wszyscy są ubrani mniej więcej codziennie zawsze tak samo, a tutaj jest apka, która podpowiada, jak się ubrać, co wydaje mi się trochę śmieszne. Ma wersję polską, w zasadzie jest we wszystkich językach słowiańskich, nie patrzyłam, czy są jakieś inne. Ma też wersję mobilną w przeglądarce, na wypadek, gdyby ktoś sobie nie chciał instalować niczego. Tak, co jeszcze chciałam pokazać? Tak, jakby ktoś jechał na Mazury i się trochę nudził, może sobie ściągnąć bardzo ładną apkę z ładnymi zdjęciami, jak robić przydatne węzły. Ja byłam w harcerzach, ja sobie poradzę, ale jeżeli ktoś by się chciał podszkolić, a potem szpanować, w porządku. Stałyby się jeszcze polskie nazwy, nie wiem, czy są. Chyba nie ma. Następna rzecz, którą zawsze biorę na wszystkie wyjazdy, jak widać na ekranie, pokazują, tak, tam. To jest ingres, ponieważ poluję na unikalne portale. Życzę powodzenia wszystkim graczom niebieskim, gdyż jestem we frakcji zielonej. Jest to absolutnie znakomita gra, zwłaszcza jak się wyląduje w obcym miejscu, patrzysz, gdzie są portale, nie będziemy opowiadać szczegółów, kto wie, to wie, a kto nie wie, to sobie doczyta. Portale są zakładane w miejscach, które są albo ładne, albo interesujące, więc tak czy inaczej można poznać zupełnie obce miasto po samych portalach. Chodzisz tylko od jednego do drugiego, hakować co trzeba, super zabawa, bardzo ładne zdjęcia, czasami są, więc wiadomo, czego się spodziewać w miejscu, do którego się idzie. Kupa dobrej zabawy. No jeszcze zawsze też mam przy sobie barcode skaner, bo się przydaje. To się przydaje. A teraz jeszcze pojeździłam w różne miejsca za granicę i coraz częściej na przykład w knajpkach są barkody do zeskanowania i za to jest na przykład pół kawy gratis albo coś. Ta jest dla mnie najwygodniejsza i ze wszystkich, które testowałam, testowałam na barkodach akurat książkowych, nie na QR-kodach. Ale po prostu najszybciej działała i najmniej narzekała, że nie może się sfokusować ani nic, więc to mógł być przypadek, więc w tym losowaniu wygrała. I to jest w zasadzie wszystko. Bardzo dziękuję, miłych wakacji.
No dobrze.
No to poszerzyłaś nam listę całkiem sporo dodatkowych zastosowań smartfonu i też tabletu przecież.
Jeszcze, przepraszam, jeszcze jedną ważną rzecz chciałam powiedzieć. Jak wyjeżdżacie na wakacje i macie smartfon, i macie tę ładowarkę, i na pewno jeszcze jesteście sprytni i macie powerbanka jakiegoś, żeby doładowywać ten telefon, czy tablet, czy tam cokolwiek macie przy sobie. Nie zostawiajcie tego wszystkiego na słońcu. Taka naprawdę przyjazna rada. Niby wszyscy to wiedzą, ale przypomnijmy sobie, nie zostawiamy tego na słońcu. To jest bateria litowo-jonowa, jak ona się rozgrzeje, to może nam eksplodować. To jest naprawdę niezręczna sytuacja na wakacjach, kiedy nagle puchnie i eksploduje ci smartfon. Więc nie.
Używając iPhone'a do nawigacji, też warto zamontować go w jakimś przewiewnym uchwycie i najlepiej uruchomić dmuchawę tą na szybę przednią. Mnie się, dopóki nie odkryłem, bo w którymś tam momencie dotknąłem telefonu żeby coś sprawdzić, żeby coś przestawić i odkryłem, że ma już naprawdę dużo stopni. Telefon nagrzewał się bardzo mocno, bo bardzo mocno pracuje wtedy procesor, bardzo mocno pracuje układ GPS. Jeszcze do tego grzeje jego słońce przez szybę i naprawdę trzeba na to uważać, bo można nie dojechać z tym samym telefonem do celu.
No, mój Samsung to mniej więcej... Znaczy, jak się porządnie rozgrzeje, to wtedy wyświetla ostrzeżenie ze stwierdzeniem, że przestaje ładować, prawdopodobnie właśnie ze względu na to, znaczy pisze, że przestaje ładować ze względu na zbyt wysoką temperaturę baterii i można podejrzewać, że dzięki temu bateria, która przestaje być ładowana, też trochę traci na temperaturze. No, ale to jest przykre, bo tak czy tak telefon trzeba wtedy zdjąć i nie można z niego korzystać tak, jak się korzystało. W momencie, kiedy on się przegrzeje, no to nawiew to jest już trochę późno. Wiem, wtedy trzeba jakieś pół godziny, żeby wrócił do normalnych warunków pracy.
I nie wkładajmy go wtedy do lodówki nawet jak mamy, tylko dajmy mu spokojnie odpocząć w cieniu, w jakimś przewiewnym miejscu. To samo się tyczy siadania na smartfonie. Nie siadajcie na smartfonach. Nie, że kiedykolwiek usiadłam na smartfonie, ale wiecie, on niedobrze działa. Po pierwsze tam jest gorąco, po drugie jest ciężko. Może się... No wentylacja jest słaba, jak się siedzi na
u większości osób w każdym razie.
I jeszcze jedna rzecz, jak jedziecie na plażę, na wakacje, to na przykład folia ochronna na ekran, taka, którą po wakacjach zdejmujesz i nie ma śladu, dobry pomysł. Szkoda sobie porysować tylko dla... No, umówmy się, i tak weźmiemy ten smartfon na plażę. I wyczerpie mu się bateria w 10 minut, bo włączymy mu największą jasność, żeby cokolwiek widzieć na ekranie. Ale naklejcie mu tę folijkę. O to się trzeba troszczyć. To jest droga impreza. Jeszcze nam się przyda.
No, w zasadzie folijkę warto nosić bez przerwy. To co, teraz moja kolej, tak?
Tak. Opowiedz nam o swoich wakacjach.
Aha. Moje wakacje dopiero nastąpią, ale ponieważ nie są to pierwsze wakacje z telefonem w moim życiu, więc mam już pewien zestaw ulubionych aktywności. Oczywiście ja też korzystam z nawigacji, tak jak Wojtek. Tak jak mówiłem, moją nawigacją jest NaviExpert, ale w zasadzie poza dojechaniem na miejsce, czym jest całkiem niezła, to rzadko korzystam z niej jako rzeczywiście takiego narzędzia turystycznego. Natomiast ja najbardziej lubię jeździć w góry, a moją typową aktywnością jest turystyka piesza. I tam w zasadzie telefonu chciałbym używać do kilku typowych rzeczy. Po pierwsze, bardzo chciałbym mieć na nich mapę turystyczną i wiedzieć, gdzie jestem. Druga sprawa to jakoś śledzić to, ile przeszedłem. Jakaś taka niezdrowa ambicja, żeby wiedzieć, że tutaj mam tyle kilometrów, tutaj tyle podejścia i w związku z tym... No, może niekoniecznie pobiłem kolejny rekord, ale mogę się chwalić. No, przeszliśmy dzisiaj 25 km. To jest już jakiś konkret, prawda? A poza tym popatrzę sobie na wykresiki. Zawsze lubiłem wykresiki. Nie znalazłem jednej aplikacji, która by zapewniała mi to wszystko. Blisko tego są pewne aplikacje Google'a, które są zintegrowane z mapami, no ale właśnie zaczynając od tej kwestii map. Wiadomo, że są dobre i darmowe mapy Google'a, tylko że one nie są w zasadzie mapami turystycznymi. Jeżeli znajdziemy na nich jakiś szlak turystyczny, no to jest on zaznaczony dokładnie tym samym kolorem i bardzo małymi literkami i jest to też swego rodzaju rzadkość, bo Google nie aktualizuje swoich map dostatecznie często. Szukałem aplikacji, które by pokazywały teren jakoś tak bliżej i tutaj znalazłem taką naprawdę sympatyczną aplikację, która nazywa się Kamap Pro i która okazuje się wykorzystuje znane i lubiane mapy turystyczne wydawane przez wydawnictwa na papierze, bardzo różne. Ludzie, którzy napisali tą aplikację, ta firma, w zasadzie zrobiła taką ramową aplikację do wyświetlania dowolnych map turystycznych, na którą nakłada odpowiednie narzędzia. Narzędzia to znaczy oczywiście znacznik GPS-a, narzędzia, czyli możliwości rysowania sobie na tych mapach jakichś tras, a nawet podążania za nimi, coś w rodzaju nawigacji. I to jest wszystko offline, to znaczy najpierw ściągacie sobie w zaciszu domowym odpowiednie mapy, a potem możecie według nich iść. Przy czym Jedna jest sprawa. Ze względu na to, że oni korzystają z map, które już zostały wydane, które mają jakieś prawa autorskie, to jest płatne. Tutaj nie ma cudów, to jest czyjaś praca, żeby to wszystko można było opracować. I mają specjalny sklep, w którym za te mapy się płaci. Przy czym jest dobra, miła sprawa, że do tej aplikacji KMAP można sobie na nią ściągać mapy dowolne i korzystać z nich przez krótki czas. Jest to przerywane komunikatami, że mapę należy zarejestrować, ale można je sobie przeglądać. Także nie kupuje się tutaj kota w worku, tylko ściąga się rzeczywiście te wszystkie mapy i można obejrzeć, która na przykład z rozlicznych map Gorców jest tą mapą, która bardziej nam pasuje. A potem w sklepie internetowym kupuje się po prostu kod aktywacyjny, który się odpowiednio w odpowiednim miejscu stukuje. Nie wiem do końca, w jaki sposób oni się dogadali z wydawnictwami, ale z map, które można sobie ściągnąć, jest naprawdę dosyć dużo. Więc mam tutaj ich stronę internetową, gdzie pokazują, ile tych map w zasadzie jest i widać, że połowa Polski tutaj jest obskoczona, a nawet niektóre mapy są zagraniczne. Widać mapę Gorganów dla miłośników Karpat Wschodnich, Słoweński Raj. To też zresztą fantastyczne miejsce jest. Jakie wady ma ta aplikacja? No, jedną z wad jest to, że ponieważ są to mapy, które są na podstawie map papierowych, to nie jest to grafika wektorowa, tylko bitmapowa. To oznacza, że jak się zrobi odpowiednie powiększenie, to widać tam pikselozę, ale zeskanowane są w całkiem przyzwoitej jakości i w zasadzie jest to trochę czepianie się, bo do używania dla każdego normalnego turysty to w zupełności wystarcza. Może powodować najwyżej drobny dyskomfort estetyczny. Jest też tak, że jeżeli chce się tą mapę już raz kupioną przenieść na inne urządzenie, to nie trzeba płacić po raz drugi. Natomiast jeżeli jest jakieś nowe wydanie tej samej mapy, no to niestety trzeba to kupić jeszcze raz. Także no, plus, jak sądzę, jest to rozsądne ograniczenie wydawnictwa, które po prostu chciałoby, żeby zarobić trochę na tych mapach. To mogę z czystym sumieniem polecić, bo to się nieraz przydawało. Interfejs mógłby być odrobinę wygodniejszy, ale zapewnia to, o co chodzi. Z darmowych alternatyw, jeżeli nie wybieracie się w góry, niekoniecznie zależy wam na takiej dokładności poziomic, jaką dają zwykle wydawane w porządnych wydawnictwach mapy turystyczne, to można spróbować skorzystać z OpenStreetMap, jest kilka projektów pokrewnych. OpenStreetMap jest projektem ogólnoświatowym, który konstruuje mapy na zasadzie Wikipedii, to znaczy przyjmuje poprawki oraz zmiany od każdego, kto zechce je dać. One mają oczywiście jakiś proces akceptacji, ale te mapy naprawdę są fajne, chociaż no właśnie takie dane czysto topograficzne zwykle nie są tak dobre jak w mapach, nad którymi pracują duże wydawnictwa. Niektóre rzeczy też mogą być trochę nieaktualne, no bo społeczność czasem działa lepiej, czasem gorzej. I jest aplikacja właśnie na Androida, która nie tylko na Androida, która pokazuje te mapy. Można też skorzystać z nawigacji, która po tych mapach chodzi, która jednak no, miewa pewne wady. Próbowaliśmy kiedyś z tego korzystać i czasami można się nadziać. Ale jest to dość sympatyczne. Ja w górach akurat z tego nie korzystam, dlatego że no, to, co daje mi KMAP, jest wyższej jakości. Jest też jakimś odpowiednikiem czegoś takiego korzystanie po prostu z Google Maps. I tutaj jest sympatyczna sprawa. Google generalnie stara się integrować te różne swoje projekty i ma tam projekt, jest znany przez wielu projekt Google Plus, który no jest społecznościówką trochę podobną do Facebooka, a pod pewnymi względami zupełnie nie. Model znajomych jest skonstruowany od początku trochę inaczej niż w Facebooku, to znaczy ci znajomi są pogrupowani w kręgi i można dzielić się z konkretnymi kręgami informacjami, ale wśród różnych rzeczy można się dzielić również z konkretnymi kręgami swoją lokalizacją. I to jest zrobione w całkiem przyjemny sposób, dzięki któremu normalnie na mapie widzimy po prostu ikonki z odpowiednimi osobami, które zgodziły się udostępnić nam lokalizację. W momencie, kiedy idziemy na wycieczkę, gdzie się rozdzielamy, gdzie chcemy wiedzieć, gdzie są inne osoby, to jest rzecz bardzo cenna, bo po prostu na mapie od razu je widzimy. Czego mi brakuje? Oczywiście to tego, żeby ta mapa była na tyle dokładna, żeby mogła zastąpić mapę turystyczną. No i tutaj nie ma rady, trzeba się przełączać. Albo w jednej aplikacji mam bardzo dokładną mapę z poziomicami, a w innym miejscu mam Google Maps, które co prawda potrafi pokazać teren, ale do mapy turystycznej porządnej jeszcze trochę daleko. To jest tyle mniej więcej, jeżeli chodzi o mapy do użycia. No, tak jak się używało map papierowych, a jeszcze kwestia znajdowania siebie. Mówiłem tutaj przed chwilą o Google Plusie. Jeszcze są takie, jest sympatyczna aplikacja, z której korzystam od czasu do czasu, nazywa się Zello i jest takim walkie-talkie w zasadzie. Jest to typowa aplikacja typu push and talk. Człowiek się czuje jak za młodych lat, że może sobie przycisnąć i coś powiedzieć. Można tam ustalać sobie grupy znajomych, tak że ktoś coś powie i wtedy wszyscy inni słyszą. To jest naprawdę bardzo fajne narzędzie do tego, żeby organizować się jakoś w terenie i zgrywać się nawet na duże odległości, bo to oczywiście idzie przez internet. Na nic nam się to rzecz jasna nie przyda w momencie, kiedy internetu nie ma, no ale w takiej sytuacji są pewne ograniczenia. No i cóż, ostatni typ aplikacji to są trackery, te, które pozwalają śledzić postępy, jakie się gdzieś zrobiło. Wspomniałem już, że ta aplikacja Kama pozwala jakieś trasy sobie wyznaczać, a potem je śledzić, ale nie przypominam sobie, żeby miała to, co typowe sport trackery mają, to znaczy pokazywanie dokładnie wykresów, ile się przeszło kilometrów, ile przewyższenia. To, co widziałem w tej aplikacji, przypominało trochę tego typu statystyki, ale to jest jednak nie na tym poziomie, który by człowieka zadowalał. Najbardziej znaną w ogóle aplikacją, która śledzi tego typu postępy, jest Endomondo, która ta aplikacja ma sporo jakichś takich integracji ze społecznościami. Można się dzielić swoimi postępami. Natomiast no, nie każdemu odpowiada właśnie stopień
tej
integracji, uspołecznościowienia, tego, że z wszystkimi
uspołecznościowienia.
Uspołecznościowienia, uspołecznienia, myślę, że byłoby bardziej po polsku, ale to pewnie nie oddaje dokładnie tej kwestii. W każdym razie nie każdemu odpowiada to, że Endomondo tak bardzo namawia nas do tego, żeby wszystkim mówić, co się z nami dzieje i żeby oni to komentowali. I Endomondo ma sporo fajnych rzeczy, takich właśnie jak liczenie kalorii, bardzo dużo aktywności sportowych. Jeżeli chcemy czegoś znacznie prostszego, czyli po prostu śledzenia tego, ile żeśmy przeszli i jak wysoko żeśmy doszli, to prosta aplikacja też produkcji Google'a, darmowa, bez rejestracji, która się nazywa po polsku Moje Trasy, a angielska wersja to jest My Tracks, daje nam chyba większość podstawowych cech. Nie jest to aplikacja stricte sportowa, ona nie ma w sobie Nie widziałem, żebym miał na przykład integrację z jakimiś popularnymi aplikacjami do mierzenia pulsu. Ale pozwala nam wybrać większość podstawowych parametrów typu w jaki sposób ona ma to mierzyć, czy w milach, czy w kilometrach. Pozwala kolorować nam wykres względem tego, czy idziemy wolno, szybko, czy w ogóle stoimy i pozwala definiować, co to znaczy wolno, szybko i stoimy. Pozwala zapisywać to w historii, a potem przeglądać wstecz i potem oglądać sobie, co właściwie przeszliśmy. Zarówno Endomondo, jak i MyTrax ma jedną taką fajną cechę, że kiedy jest problem z połączeniem z internetem, to one nie przestają śledzić naszej pozycji. Po prostu nie będą na bieżąco pokazywać jej na mapie. Ale w momencie, kiedy uzyskamy z powrotem dostęp do internetu, to nałożą jedno na drugie i będzie można stwierdzić, gdzie właściwie według niego żeśmy byli. I tutaj no, taka trzecia rzecz. W zasadzie nie trzeba wcale włączać MyTrax. Jeżeli się korzysta z usług Google'a do stwierdzenia, gdzie żeśmy kiedy byli, dlatego, że Google sam w sobie ma opcję śledzenia lokalizacji. To jest trochę taka rzecz humorystyczna, bo lokalizacja Google'a w odróżnieniu od właśnie aplikacji MyTrax, która jest specjalnie do tego przeznaczona, no niespecjalnie zwraca uwagę na to, jaka jest dokładność wyznaczania naszej pozycji. Kiedy jesteśmy w miejscu, gdzie GPS-a nie łapiemy, ale to Google, ta lokalizacja wbudowana w Androida potrafi nas zlokalizować 20 km stamtąd. No, akurat tak w górach to szczególnie tak sygnał potrafi lecieć. I potem, jeżeli postanowimy sobie zobaczyć, gdzie właściwie nasz telefon był, no to się zastanawiamy, czy jakiś taksówkarz z nadsłowiańskiej granicy przypadkiem nam na jeden dzień tego telefonu nie zwinął. Natomiast to już tak zupełnie z rzeczy pozawakacyjnych. Raz przynajmniej zdarzyło mi się, że bardzo mi się przydała ta funkcja śledzenia lokalizacji telefonu, bo zorientowałem się, że zostawiłem telefon w taksówce. I udało mi się go odzyskać, znajdując taksówkarza i wiedząc, gdzie on stoi. No, to chyba tyle, jeśli chodzi o moje zastosowania wakacyjne.
Czas chyba podsumowywać pomału wnioski z dzisiejszego odcinka, ale jeszcze jedną aplikację chciałbym wam pokazać.
Bo właśnie chciałem spytać, czy jest jakieś typowe zastosowanie, którego żadne z nas nie wymieniło.
No, jeszcze możemy wybierać się na dalsze jakieś wojaże i będziemy potrzebowali na przykład odnaleźć tanie połączenie lotnicze.
O.
I tutaj świetną aplikacją, no generalnie aplikacja wyszła z usługi, jest Kajak. Kajak jest to baza i wyszukiwarka tanich, znaczy generalnie połączeń lotniczych. My możemy sobie wyszukać tanie i drogie oczywiście, jeżeli mamy ochotę płacić odpowiednio wysokie stawki za niesamowite luksusy podczas podróży, proszę bardzo. Kajak ma swoje aplikacje dla wszystkich platform mobilnych, więc dzięki niemu możemy w każdej chwili po pierwsze znaleźć i też zarezerwować od razu połączenie lotnicze. Po drugie możemy znaleźć sobie hotel i wynająć samochód z lotniska do tego hotelu, czy gdziekolwiek, gdzie będziemy chcieli się poruszać. Więc za jednym zamachem załatwiamy sobie całą lokomocję i nie potrzebujemy już żadnych innych dodatkowych usług. No pod warunkiem, że uda nam się znaleźć takie warunki cenowe i takie warunki jakby no, klasę usług, którą chcielibyśmy akurat odnaleźć. Także to jest ostatni taki chyba element z tych takich bardzo podstawowych rzeczy, które powinniśmy wiedzieć i mieć, jeżeli wybieramy się gdzieś w świat, tak to nazwijmy. Ale generalnie ja myślę, że jednym z takich pierwszych wniosków to jest to, że skoro już mamy smartfon i jego w zasadzie możliwości są nieograniczone, ogranicza tylko wyobraźnia twórców aplikacji, to gdzie byśmy się nie wybierali, jeżeli czujemy, że można by było coś tam poprawić za pomocą na przykład mapy, za pomocą jakiejś wyszukiwarki, za pomocą bazy hotelowej czy jakiegokolwiek innego narzędzia, które możemy zabrać ze sobą w kieszeni, no to warto pomyśleć o tym zawczasu, żeby potem nie trzeba było szukać. Bo też trzeba pamiętać, że czasem po prostu nie mamy możliwości szybkiego podłączenia się do internetu i tych aplikacji potem w takich polowych warunkach trudno będzie nawet znaleźć. Także jak przetestujemy, jeszcze tutaj chyba taka uwaga warta zapamiętania, że zawsze weźmy sobie 2-3 aplikacje ze sobą, one dużo nie ważą, a czasem może się okazać, że no jedna nie będzie się w konkretnym zastosowaniu czy w konkretnym miejscu sprawdzała, bo nie zawsze wiemy, jak to będzie na miejscu, więc weźmy sobie jeszcze jakąś jedną zapasową i wtedy na pewno zarezerwujemy hotel, wynajmiemy samochód, wezwiemy taksówkę na przykład też, bo jest bardzo dużo aplikacji, które pomagają znajdować taksówki w pobliżu i wzywać je.
Ja mam jeszcze minutę dosłownie. Rzeczy wzbudowane w smartfona, na przykład nie trzeba niczego instalować, zawsze jak mamy smartfon, mamy latarkę. W zasadzie chyba teraz już na wszystkie systemy operacyjne komórkowe w systemie jest.
Co Androidy przed wersją 4 nie miały wbudowanej latarki?
Teraz tak, trzeba było ściągnąć apki i połowa tych, tak. I połowa tych apek żądała dostępu do takich rzeczy, że jak w końcu znalazłam jedną, która nie potrzebowała żadnych uprawnień, żeby świecić, oprócz uprawnienia oczywiście do flesza, to byłam naprawdę wzruszona. Oczywiście można sobie świecić ekranem, ale bez przesady. Druga rzecz właśnie, a propos ekran, jeżeli przyjdzie co do czego i znajdziemy się w tym bagażniku, w którym możemy sobie podłączyć ładowarkę, to można wziąć ekran, stłuc go i mamy w zasadzie nóż. Przyda się. Niektórzy, którzy pamiętają, o co chodzi w bateriach, wiedzą, jak rozpalić ognisko, jeżeli mają baterię w smartfonie i mogą wyjąć, czyli iPhone niestety będzie zimno w lesie, Android wyjąć. Wiadomo, co zrobić.
Z tym rozbijaniem to bym nie przesadzał, bo jeżeli jest to bezpieczne szkło, to nam się rozbije w drobny mak. Ja nie próbowałem, co prawda, nigdy rozbijać, więc...
Znaczy z takich prostych zastosowań...
Ktoś z naszych widzów z pewnością miał nieszczęśliwy wypadek i chciałby nam opowiedzieć, w jaki sposób. Ale widziałam dużo nadtłuczonych i nadtłuczone miały takie długie rysy, więc jestem dobrej myśli.
Z takich prostych zastosowań pamiętajmy, że mamy w telefonie, chyba w każdym teraz smartfonie, bez wyjątku, aparat fotograficzny i to jest bardzo szybko dostępne najczęściej, więc zostawiamy samochód w nieznanym mieście i potem wybieramy się na dłuższą pieszą wycieczkę. Wystarczy zrobić zdjęcie rogu z tablicą, już będziemy wiedzieli, gdzie szukać samochodu. Tak?
Można się jeszcze przejrzeć, więc mamy lusterko.
W zasadzie całkiem niezły, do tego są też te aplikacje, które śledzą naszą pozycję. Właśnie tak jak MyTracks czy coś, bo one pozwalają zostawiać znaczniki na mapie. Wtedy wiadomo mniej więcej, jak do tego dojść. Słuchajcie, no myślę, że to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, prawda? Każdy oczywiście ma swój model korzystania z aplikacji i nie musicie się koniecznie kierować naszym. Bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście własne pomysły dopisali nam pod odcinkiem. No a poza tym pamiętajmy, że znacznie fajniejsze jest rzeczywiście dobra zabawa na wakacjach niż nawet najlepsze oglądanie aplikacji w internecie, więc życzymy Wam miłej wakacji.
Wypoczywajcie na świeżym powietrzu, niekoniecznie w słońcu, ale na świeżym powietrzu.
Tak jest.
I widzimy się po wakacjach. Ho, ho.
No cóż, to do zobaczenia. Dziękuję Wam za odcinek. Do następnego razu.